Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Publikacje naukowe to ważny element pracy badacza. Artykuły są zwieńczeniem trwających często wiele miesięcy lub lat analiz i badań. Są również przepustką do zdobycia kolejnego stopnia naukowego. Na temat publikacji i współprac międzynarodowych porozmawiam dziś z moimi gośćmi, a są nimi profesor dr habilitowany Miłosz Parczewski, prezes Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS, prorektor do spraw innowacji i wdrożeń Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam państwa.
Oraz doktor habilitowany Maciej Nowak, profesor ZUT, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Naukowców w Szczecinie.
Dzień dobry państwu.
W gronie literatów mówi się tak, że ostatnio coraz więcej piszemy, coraz mniej czytamy. I chciałabym zobaczyć, w którą stronę to pójdzie i zapytać się panów o to, czy takie samo zdanie można tutaj ukuć, jeżeli chodzi o naukowców. Profesor Miłosz Parczewski, proszę.
Więc zaczynając odpowiedź na to pytanie, na pewno w tej chwili mamy taką tendencję, że pisze się bardzo dużo. Pisze się bardzo dużo na różnych poziomach, zarówno na poziomach nauk podstawowych, jak i nauk aplikacyjnych, nauk klinicznych, no bo ja reprezentuję nauki medyczne, więc jakby nauki kliniczne są mi bardzo bliskie. Natomiast rzeczywiście to, co obserwujemy, to taki rozdźwięk pomiędzy ilością a jakością w tej chwili. Stosunkowo łatwo jest opublikować artykuł, nawet są czasopisma, które my nazywamy predatory journals, czyli takie czasopisma drapieżne, które wezmą w cudzysłowie prawie wszystko, one, to jest też model na zarabianie. Natomiast ta jakość naukowa i rygor naukowy, recenzowanie tych publikacji czasami pozostawia dużo do życzenia. I rzeczywiście zarówno naukowcy, jak i osoby, które są mniej zaangażowane w proces naukowy, często mają trudności w odsianiu tej wysokiej jakości od niskiej jakości. To powoduje na przykład w medycynie bardzo często dużą konfuzję ze strony pacjentów, bo mówią, ale była taka publikacja na temat X albo na temat Y, a mówimy, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj ta metoda naukowa nie była odpowiednia, nie było odpowiednio dobranej grupy, nie było odpowiedniej hipotezy postawionej, nie ma transparentności tej metody i to jest dość problematyczne zarówno dla szerokiego ogółu, jak i dla naukowca. My też w tej chwili uczymy i młodszych lekarzy, czy młodszych naukowców, doktorantów, właśnie jak rozumieć prace naukowe, jak formułować nie tylko hipotezy, ale jak krytycznie podchodzić do tego, co jest opublikowane.
W nawiązaniu do wypowiedzi pana profesora, można dodać, że możemy się również zastanowić nad tym, po co publikujemy. To się wiąże oczywiście z pytaniem, po co uprawiamy naukę. No, wydawałoby się odpowiedź prosta, żeby się czegoś dowiedzieć. Ale dowiedzieć się czegoś to ma różne znaczenie, bo to może być konkretne odkrycie, ale to może być też ustawienie własnego sposobu myślenia, określenie nowych pól badawczych i tutaj bardzo są pomocne dobre czasopisma, bo jeżeli publikujemy w dobrych czasopismach, no to zazwyczaj będzie równoznaczne z tym, że dobrzy redaktorzy tych czasopism, kompetentni recenzenci uczulą nas na te kluczowe zagadnienia i problemy. No ale co to znaczy dobre czasopisma? Mamy bardzo dużo różnych odpowiedzi. I paradoksalnie tak jest w mojej ocenie, że najgorsza w skali kraju odpowiedź jest dostarczana przez polski system naukowy. Jeżeli mówimy oczywiście o wymiarze polskim, bo w różnych krajach jest różnie. Mamy tak zwane punkty za publikację, więcej punktów za publikacje uznane przez system w ramach rozporządzenia za lepsze, mniej za gorsze i tak dalej. Problem polega na tym, że ta klasyfikacja jest zupełnie niemerytoryczna i oderwana od realnej wartości czasopism. Kiedyś wybrano pewne kryteria, ale potem te kryteria mieszano, modyfikowano. No i jest bardzo dużo różnych przypadków, gdy albo czasopismo, które na to nie zasługuje, jest wysoko cenione w ramach tych punktów, albo odwrotnie. I bardzo często, no bo uczelnie, dyscypliny odpowiadają za zebrane punkty, tak oczywiście w wielkim uproszczeniu, i motywują pracowników, żeby te punkty zbierali. Co oczywiście przekłada się czasami zarówno na nadmierną, niepotrzebnie dużą liczbę publikacji, no jak też na jakość tych publikacji. A czym jest czasopismo dobre? Mamy tutaj różne inne wskaźniki. Mamy na przykład taki wskaźnik impact factor, czyli odnosi się, upraszczając, do liczby cytowań dotyczących danego czasopisma. To też nie jest stuprocentowo idealny wskaźnik. W mojej ocenie nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. No, można powiedzieć, to jest czasopismo dobre, które przez dane rozwinięte środowisko naukowe za takowe jest uznawane. Ale żeby to określić, to jest osobna historia.
Czy jest taka recepta, jak znaleźć? Czy na przykład w internecie doktorant czy magister, który już chce zacząć publikować na przykład, może znaleźć tę odpowiedź, że tak, akurat to czasopismo będzie dobre, czy też po prostu pytać profesorów? I ja zapytam profesorów.
Oczywiście można zapytać profesorów, ale oni dalej będą się posługiwali pewną charakterystyką tego czasopisma. I oczywiście każdy w swojej dziedzinie i w swojej poddziedzinie wie, które czasopisma są kluczowe, ale też są takie markery. Poza impact factorem, to jest dobry wskaźnik, ale też nieidealny, bo czasami nawet same czasopisma sobie podbijają ten współczynnik, próbując samo się cytować, zachęcając autorów, żeby cytowali pracę z tego czasopisma, więc są metody, które no nie do końca uczciwie też podbijają tą punktację, ale jakby jest pewien punkt odcięcia takich wysokich impaktów, które wiemy, że na pewno to czasopismo jest wysokiej jakości, ale też bardziej prosto. Dzieli się ranking czasopism międzynarodowy na kwartyle, czyli na ćwiartki. I te czasopisma w najwyższej ćwiartce, w tym pierwszym kwartylu, to będą dobre czasopisma. Bardzo ładnie odzwierciedla jakość publikacji i jej cytowanie. Czyli jeżeli widzimy, że tych cytowań jest dużo w krótkim okresie czasu, no to widzimy, że ktoś czyta i że ta wiedza przekłada się na kolejne publikacje i ciągnie, w cudzysłowie, tą naukę do góry. Oczywiście można być cytowanym również negatywnie. Można mieć 100 cytowań, iż autor się pomylił. Ale to nie o takie cytowanie nam chodzi. Oczywiście to krytycznie patrząc na publikację będzie widać. Ale też sama publikacja odpowiada nam, czy ona jest dobrze zrobiona, czy nie. Czyli jeżeli jest dobrze opisana hipoteza, jeżeli są dobrze opisane metody, które są jasne, przejrzyste i powtarzalne, jeżeli ktoś by taki artykuł, czy taką publikację, taką naukę chciał powtórzyć. Wyniki muszą być przejrzyste, muszą być odpowiednio umocowane w statystyce, no i ten artykuł, czy ta nauka musi mieć swój kontekst. To my nazywamy dyskusją, ale ja to często nazywam kontekst własnych wyników, czyli jakby jak uczymy doktorantów, to mówimy: dobrze, popatrz na ten artykuł, popatrz na niego krytycznie, popatrz, czy jest metodologia, czy są wyniki, czy jest odpowiednia statystyka i czy kontekst tej nauki przekłada się na jej ważność, tak? Bo to jest to, co chcemy pokazać w dobrym artykule naukowym. Więc oczywiście w tym gąszczu, prawie że dżungli publikacji w tej chwili jest trudno, ale są te drzewa, które są szczególnie wysokie i które widać.
Podobnie jest z perspektywy nauk społecznych. Można też dodać, że oczywiście mamy pewne wydawnictwa wydające czasopisma, które są bardzo uznane i przy których, no tak, z założenia możemy przyjąć, że tutaj będzie wysoki poziom. I w różnych obszarach one się często powtarzają, czasami niektóre dyscypliny mają swoją specyfikę, ale tak na pewno można się ukierunkować. Natomiast z perspektywy tego doktoranta, zwłaszcza z zakresu nauk społecznych, no na punkcie startowym może być problem i może być taka pokusa, żeby zachować się i zacząć działać tak, jak większość niestety środowiska z zakresu nauk społecznych, czyli ograniczenie się do publikacji polskich, czy no takich łatwo dostępnych, zagranicznych. No bo tak na pierwszy rzut oka, jeżeli mamy jakiś temat, dajmy na to planowanie przestrzenne w gminach pod Szczecinem, albo jakieś kwestie budżetowe w tych gminach, albo jakieś regulacje prawne nawet w skali całej Polski, no to pomijając inne względy, może to mało zainteresować czytelnika międzynarodowego. No i wówczas taki przedstawiciel nauk społecznych powie: nie da się, poddaję się, ograniczam się do robienia w kółko tego, co mogę zrobić. Tak, tylko no problem, że to wtedy nie rozwija. Tak, no on stoi w miejscu. Niestety problem polega na tym, że trzeba trochę pokombinować, poszukać, jak takie tematy osadzić. Nawet taki temat gmin podmiejskich można osadzić w szerszej dyskusji dotyczącej cech lokalności, jakichś zachowań, trendów, które pod dużymi miastami w różnych obszarach się znajdują. Można znaleźć współpracowników z innych państw, spróbować porównać pewne cechy. No, jeżeli tak się próbuje, prędzej czy później efekt pozytywny powinien być. Jak ten efekt jest, jak już się jest autorem takich publikacji w tych dobrych czasopismach, no to wiele rzeczy z samych się rozwiązuje. To wygląda tak, że później są zaproszenia do recenzji w dobrych czasopismach, są propozycje w naukach społecznych, to też jest ważne, redagowania, prowadzenia dobrych monografii, gdzie też ten dorobek dotychczasowy jest brany pod uwagę. Czyli to kwestia dobrego ukierunkowania, jak w każdej nauce, pewnej cierpliwości.
Myślę, że już mamy trochę odpowiedź na to pytanie, ale żeby to padło wprost, czy lepiej publikować więcej za mniej tych punktów, czy szukać bardziej wartościowych czasopism?
Na pewno szukać, ale przy okazji się uczyć publikowania, tak? Bo publikowanie w jakichś, w przypadku nauk społecznych, czasopismach polskich też z zasady nie jest niczym złym. Ważne, żeby już przy tej okazji sobie ćwiczyć i zachować ten reżim publikowania, który można wykorzystać później.
Czy w medycynie jest inaczej?
Ja jestem głębokim przeciwnikiem punktozy, o której pan profesor już też mówił, czyli jakby publikowania po to, żeby nabić sobie punkty, a jestem głębokim zwolennikiem publikowania z sensem, to znaczy z pewną historią, historią w tym artykule, tak? Czyli jakby przepływem informacji, ale też jakby jakością, która się przełoży. Akurat w naszym przypadku jest to może troszkę prostsze, bo my się w medycynie poruszamy od takich podstawowych działań, które poznają procesy, fizjologię, patogenezę, podstawę choroby, ale które się bardzo często potem przekładają na praktykę, tak, na sposoby leczenia, na nowe technologie, na nowe sposoby diagnostyczne, terapeutyczne, więc tutaj jakby my mamy troszkę prościej pod tym względem, żeby ten artykuł miał aplikacyjność, miał przełożenie na dobro pacjenta, na długoterminowość zastosowania tej nauki. Natomiast no, ja uważam, że dobrze i niezbyt dużo, tak żeby ta esencja była zachowana.
Poruszyliśmy ten temat zagranicy. Czy tutaj współpraca międzynarodowa, ona jest osiągalna też na tych niższych poziomach, jeżeli nie jesteśmy jeszcze doktorem, nie jesteśmy jeszcze profesorem? Czy jest taka możliwość?
To ja zacznę. Tak. I wbrew pozorom, bardzo często łatwiej jest wejść w program stypendialny, współpracy, szkół doktorskich, szkół tak zwanych summer school, czyli szkół letnich naukowych, właśnie jak się zaczyna, bo jest dość sporo programów zarówno sponsorowanych czy finansowanych przez Komisję Europejską, przez towarzystwa naukowe. My mamy na przykład w Europejskim Towarzystwie taki program, który się właśnie nazywa Szkoła Letnia. Ma dwa moduły, moduł kliniczny i moduł naukowy. Mamy kluby, gdzie młodsi koledzy czytają artykuły, komentują, właśnie uczą się tego, jak rozumieć, i to są takie kluby online międzynarodowe, które się spotykają raz w miesiącu. Mamy całe działanie, które się nazywa Ying dla młodych, czyli właśnie współpracy, gdzie jest mentor doświadczony i młodsza osoba albo młodsze osoby, które pytają, czy mają szansę poprawić jakoś swoją naukę, potem przyjechać do takiego mentora. Myśmy mieli w tym roku gościa z Grecji na przykład, który przyjechał właśnie na taką wymianę do mnie, żeby popatrzeć, jak prowadzimy klinikę, jak prowadzimy badania, co można przełożyć, więc to się tak buduje od maleńkości naukowej do dojrzałości. Oczywiście starszy profesor, którym ja się nie czuję, ale niestety już chyba trochę jestem, no to ma pewnego rodzaju kontakty, już tą sieć rozbudowaną zarówno w Europie, tak, jak i na świecie. Natomiast rzeczywiście ta pula możliwości dla osób młodszych w tej chwili jest dosyć duża. Oczywiście warunkiem jest język, tak? No tutaj nie musi to być angielski, czasami może być to niemiecki, hiszpański, francuski. Dla takich osób też się znajdą opcje, ale bez dobrego języka i bez dobrego warsztatu tutaj niestety się nie zawojuje daleko.
Tak, to oczywiście jest warunek bardzo ważny, niezbędny, ale też ważne, żeby młodzi naukowcy, i też w moim przekonaniu tak powinni być nastawiani, uczulani przez swoich starszych kolegów, muszą mieć w głowie, że nie wolno się bać i że tak naprawdę nie ma barier, bo tak na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę naukową, no to tak może mieć pewne opory, żeby skontaktować się z jakimś ośrodkiem zagranicznym, coś zaproponować, no, nawet wymienić pewne uwagi. I nawet jeżeli to robi, to oczywiście w pewnej konwencji powinno to się odbywać, ale to jest niesłychanie łatwe. Zasadniczo w większości przypadków jest ponadstandardowa życzliwość, otwarcie na takie kontakty, tak? Czyli jeżeli się napisze nawet do uznanego profesora z innego państwa, w ramach konsultacji jest bardzo duża szansa, że on życzliwie odpowie i podejmie dany temat. Tak? Także absolutnie w tym kierunku należy iść. I to jest praktykowane też w innych, chociażby zachodnich uczelniach. Tak, jeżeli mamy międzynarodowe konferencje, to bardzo często się zdarza, że doktoranci nie tylko w ramach tych międzynarodowych konferencji mają świetne wystąpienia, ale prowadzą czy współorganizują całe sesje. Także no to jest też dla nas bardzo istotny kierunek.
Jeżeli chodzi o badania, bo tutaj w medycynie no, jest łatwiej, jak profesor Parczewski powiedział, ale jeżeli chodzi o humanistyczne czy społeczne dziedziny, no to może być czasami zderzenie z teorią, jeżeli mamy już 50 publikacji, 100 książek na dany temat. Chcemy bardzo ten temat poruszyć. Może to też być poszerzone właśnie o tę skalę międzynarodową z sąsiadami, na przykład z Niemiec. Czy tutaj iść dalej w te teorie, czy jednak publikować w momencie, kiedy ma się te badania, czy prowadzi się jakieś badania?
To oczywiście zależy, z czym konkretnie w danym momencie mamy do czynienia, ale absolutnie ten kontekst międzynarodowy należy wykorzystywać. Tak jak obserwuję nawet polskie publikacje z zakresu nauk społecznych, no bo do tego mogę się odnieść, no to często też występuje taki problem, że nawet w dyskusji naukowej, w tych publikacjach ograniczamy się tylko do ujęcia polskiego, tak, że Kowalski z Wrocławia napisał tamto i Ksiński z Krakowa tamto i na tym bazujemy. I rzeczywiście w takim ujęciu trudniej może nawet sobie to przemyśleć, znaleźć coś nowego, ale na te same tematy, i to gwarantuję, musimy mieć świadomość, że w dyskusji międzynarodowej dzieje się bardzo dużo i właściwie żaden temat nie jest wyczerpany. Jeżeli patrzymy na nauki społeczne, no to w kontekście chociażby no moich miast czy zmian w mieście cały czas coś się dzieje, coś się zmienia i cały czas w konsekwencji nowe tematy do przemyślenia, tematy badawcze się pojawiają. I też nawet ja nie jestem przekonany, czy w naukach, czy to medycznych, czy biologicznych, czy chemicznych jest łatwiej, bo jeżeli tak powiemy, no to dla nauk społecznych może być dobre uzasadnienie, a u nich łatwiej, no to u nas się nie da i my odpuszczamy. To rzeczywiście czasami są pewne różnice, jeśli chodzi o liczbę cytowań, współczynnik impact factor i tak dalej, ale jest to możliwe do zrobienia, no tylko jest potrzebna określona determinacja. Może w kontekście tych różnic między naukami jeszcze jedna ciekawa sprawa, bo jeżeli jest dyskusja i przegląd literatury, chociażby z zakresu medycyny czy chemii, no to on jest, mam wrażenie, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, no taki bardziej suchy. I Ksiński napisał to, z jego badań wynika to, tamto, tamto, z naszych badań wynika to i tak to się ma do tamtych badań. Natomiast w tych dyskusjach międzynarodowych dotyczących nauk społecznych, to bardziej jest takie nastawienie, odpowiadamy w stylu dokąd świat zmierza. Czyli nie tylko odnosimy się do tych badań, ale różnych teorii też, no, w tym zakresie własne przemyślenia dodajemy.
Czy jest tak rzeczywiście?
Pewnie troszkę tak. Oczywiście jakby w medycynie, w momencie kiedy prezentujemy wyniki, to rzeczywiście ustawiamy je w tym kontekście, że ta grupa czy ta osoba miała podobne wyniki albo inne, ale też jakby ideą dobrej nauki jest jej kontekst w przód, czyli jaką lukę wiedzową wypełniły te wyniki, które właśnie opublikowałem i co można potem na tej podstawie zbudować, jakby prowadzimy badania dalsze, czy zamykamy już kontekst danego problemu, bo odpowiedzieliśmy na właśnie w pełni lukę, która powstała, czy będziemy na tej podstawie prowadzić dalsze badania, żeby stopniowo szerszą wiedzę posiadać. Więc no, myślę, że tutaj nauka jest bardzo podobna. Oczywiście no, medycyna, to co pan profesor powiedział, ma wartość, że jest stosunkowo obiektywna w kontekście cytowań, tak, że jakby widać, że tych cytowań jest bardzo dużo, ale też nierówno, bo na przykład genetyka będzie miała bardzo dużo, a taka bardziej niszowa, na przykład ortodoncja, będzie miała mniej czasopism, więc będzie miała mniej cytowań, a wcale nie znaczy, że dla postępu w takiej węższej nauce te wyniki nie będą równie ważne albo ważniejsze.
Czy Polska jest kierunkiem takim, który interesuje badaczy z zewnątrz i czy polscy badacze raczej zaglądają gdzieś za granicę, czy też tutaj bardziej się odwołam do doświadczenia panów profesorów, zdarzają się często takie sytuacje, w których to badacze z zagranicy zwracają się do polskich badaczy, czy też o radę, czy właśnie o współpracę i tutaj zacznijmy od profesora Nowaka.
To chyba zależy od konkretnej sytuacji i jeżeli patrzymy na ten wymiar badawczy, tak, czy Polska z perspektywy nauk społecznych jest przedmiotem zainteresowania, bywa oczywiście i często niektórzy badacze z innych państw samodzielnie podejmują pewne próby analizy, ale no z doświadczenia wiem, że zawsze tutaj wkład kogoś z Polski jest bardzo pomocny. Jeśli chodzi o współpracę, to tak, to jest no generalnie moim zdaniem szeroka otwartość na różne kontakty, różne współprace, ale może nawet odwołam się do takiego swojego przykładu. W czerwcu miałem okazję w ramach jednego komitetu panowskiego zorganizować w Warszawie takie anglojęzyczne seminarium dotyczące planowania przestrzennego. Udało się zaprosić uczestników właściwie ze wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również kilku z państw zachodnich. No i udało się przeprowadzić bardzo ciekawą dyskusję. Także no, myślę, że te relacje są bardzo możliwe, ale oczywiście tak samo można odwiedzać czy weryfikować naukowo inne państwa. Tylko no, trzeba mieć pomysły, chęć i no, te kontakty i myślę, że można to zrobić. Osobną sprawą są też międzynarodowe towarzystwa naukowe, które też bardzo chętnie włączają przedstawicieli różnych państw.
Jak wygląda to w naukach medycznych?
Dla mnie to pytanie jest dosyć trudnym pytaniem. Dlaczego w medycynie, przynajmniej w medycynie klinicznej, ta różnica pomiędzy liczbą badań aplikacyjnych, liczbą badań klinicznych w krajach Europy starej, zachodniej, skracając trochę myślowo, a Europie w ogóle środkowej, jest bardzo duża. Co wynika trochę z historii zarówno tego, że przemysł farmaceutyczny w ogóle jest zlokalizowany w Europie Zachodniej i jakby tam priorytetyzuje pewne badania, co jest dla nas zawsze przykre i w tej chwili jakby Komisja Europejska to widzi. Jakby bardzo wyraźnie też wymaga, żeby ten transfer wiedzy był na wszystkie kraje Unii Europejskiej, też te kraje, które są w Europie Środkowej i Wschodniej, więc to się dzieje. My też uczymy się nowych technologii badań, uczymy się nowych właśnie badań, na przykład klinicznych i tutaj taka instytucja jak Agencja Badań Medycznych jest bardzo ważną instytucją, bo ona uczy polskich naukowców medycyny, jak właśnie konstruować tak zwane investigator initiated trials, czyli badania inicjowane przez badacza, a nie przez zewnętrzny koncert, czy firmę, czy zewnętrzną grupę. A z trzeciej strony to już widzę powoli, ale bo ja też recenzuję wnioski Komisji Europejskiej Naukowe Horyzontu od wielu, wielu lat i widzę, że ta dysproporcja pomiędzy możliwością wykonania dużego projektu europejskiego właśnie w takich zaawansowanych grupach w Europie Zachodniej, a w Polsce była bardzo duża i w tej chwili to się zmniejsza. Jeszcze nam brakuje, musimy się rozwijać, musimy się uczyć, ale widać, że ten postęp jest. On nie będzie szybki. To zbudowanie jakości zespołów naukowych, szczególnie takich, które będą w stanie właśnie to, co pani redaktor pyta, przenieść swoje wyniki tak, żeby one były wartościowe w innych krajach Europy, jest trudne, długotrwałe i kosztowne, ale dzieje się bardzo powoli i widzimy postęp w tym zakresie i mam nadzieję, że ten postęp będzie dalej kontynuowany, że będziemy w stanie właśnie uczyć młodych ludzi, wysyłać ich na stypendia, mieć współpracę międzynarodową, tak żeby te osoby z innych krajów korzystały i pytały o nasze wyniki i właśnie próbowały budować te zaawansowane sieci badawcze.
I ostatnie pytanie. Posłużę się fragmentem z wypowiedzi profesora Nowaka, patrząc w przyszłość. Czy sztuczna inteligencja, o której dużo się mówi, staje się zagrożeniem, jeżeli chodzi o publikacje?
Obiektywnie rzecz ujmując, no jeżeli podchodzimy do tego z dobrą wolą, sztuczna inteligencja może być czasami bardzo pomocnym narzędziem, jeśli chodzi o badania. Natomiast są nadużycia i ryzyka? Oczywiście, że tak. I to myślę, że przynajmniej mogę odpowiadać za te moje czasopisma z mojego zakresu tematycznego, te dobre międzynarodowe. To tam obserwuję rzeczywiście dyskusje i pewne ograniczenia przed potencjalnymi artykułami napisanymi w całości przez sztuczną inteligencję. Z tego, co się orientuję, nie deklarując jakiejś specjalnej technicznej wiedzy w tym zakresie, są mechanizmy na obecnym etapie, w ramach których te czasopisma mogą się obronić i zweryfikować, czy taki artykuł został napisany, wygenerowany, czy też nie. Ale to można też oczywiście niuansować, tak? Bo to są różne sposoby zastosowania. Także jak każda nowa rzecz, na pewno jakieś zagrożenie i jakaś pokusa, która na pewno wiele razy jest aktualnie realizowana, ale też szansa.
Jakbyśmy jeszcze podsumowali te dobre i złe strony, na pewno AI w nauce jest przyszłością pod takim względem, że stoimy w momencie, gdzie synteza istniejących danych będzie dużo prostsza, jeżeli będziemy umieli zadać odpowiednie pytanie, czyli odpowiedni prompt w AI-u, ale jakby dla nas naukowo to jest zadanie pytania. I to, co nas, naukowców, kosztowało do tej pory dni czy godziny sprawdzania artykułów, kompilacji, poszukiwania źródeł, to będzie pod naszymi palcami AI-em i to jest dobra strona, jednocześnie będąca zagrożeniem, może nie takim dużym, ale nie mam 100% pewności, czy ten kreator AI-a nie zablokuje mi na przykład jakiejś przestrzeni wiedzowej i on mi wyciągnie 90% artykułów, ale pominie 10%, na przykład dlatego, że są opublikowane w Chinach, bo ktoś tak to zaprojektował. Przykład wcale nieprawdziwy, ale tylko przykładowy. Ale z drugiej strony mam rzadką możliwość bardzo szybkiej kompilacji bardzo wielu danych, sformułowania, jakby weryfikacji pytania, zobaczenia, gdzie jest ta luka badawcza, o której już troszkę mówiłem, i poprowadzenia badań właśnie w nową stronę. I to, czego AI nie jest w stanie zrobić, wygenerować nowych danych. My będziemy musieli pójść właśnie o ten krok dalej, zaprojektować i przeprowadzić nowy eksperyment.
Profesor doktor habilitowany Miłosz Parczewski, prezes Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS, prorektor do spraw innowacji i wdrożeń Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktor habilitowany Maciej Nowak, profesor ZUT, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Naukowców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze raz ja dziękuję.